Leki z zielonej apteki.
10 minut po godzinie 11. Kwiat jabłoni pięknie nam zaśpiewał z nowej płyty. W najbliższą sobotę, proszę Państwa, będą moimi gośćmi w Sobota Cafe po 16. Już dziś serdecznie zapraszam, a teraz zapraszam na spotkanie z Dorotą Grącką, zielarką, fitoterapeutką, naturoterapeutką. Dzień dobry, Dusiu.
Dzień dobry.
Dziś taka tematyka niezwykle poważna i dotkliwa, bowiem będziemy mówić o ziołach, a w chorobie cywilizacyjnej, jaką jest cukrzyca, czyli choroba związana z wysokim stężeniem glukozy we krwi, czyli hiperglikemią. Obecnie, proszę Państwa, na cukrzycę choruje blisko 270 milionów osób na całym świecie, w tym ponad 2,5 miliona w Polsce. No i w 95% przypadków diagnozowana jest cukrzyca typu drugiego, czyli insulinoniezależna. No i tak, Dusiu, jak zioła mogą pomóc i czy w ogóle jest to możliwe w działaniach prewencyjnych, myślę, pozwalających zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej podstępnej i bardzo trudnej w leczeniu choroby.
No właśnie, co ciekawe, ta choroba bardzo rzadko, a właściwie rzadziej występuje w krajach trzeciego świata.
A, to jest znamienne, prawda?
Oczywiście.
Dlatego może mówi się o tym, że jest to choroba cywilizacyjna w krajach wysoko rozwiniętych.
Tak, a z czego to wynika? Z dobrobytu, tak? I z dobrostanu, i dostępności do jedzenia. Często niestety też takiego jedzenia wysoko przetworzonego. Co oczywiście nie znaczy, że w krajach trzeciego świata cukrzycy nie spotkamy, bo tutaj chcę Państwu też pokazać cukrzycę od strony medycyny chińskiej, gdzie u nas słyszymy tylko cukrzyca typu pierwszego, typu drugiego.
Tak.
Natomiast ta cukrzyca z punktu widzenia medycyny chińskiej może być niedoborowa i nadmiarowa. I w krajach trzeciego świata, jeśli już mamy do czynienia z cukrzycą, to raczej właśnie tą niedoborową.
Bo co to znaczy?
Oznacza?
No właśnie.
Częściej zapadają na nią osoby, które są wyczerpane, czasami wykończone. To nie znaczy, że one są wygłodzone i nie mają co jeść. Często to oznacza, że mają dostęp tylko do jedzenia takiego wysoko przetworzonego, zawierającego sporo takiej syntetycznej chemii czy metod przygotowywania, które sprawiają, że to nie jest odżywianie, to jest co najwyżej jedzenie, a na pewno nie służy zdrowiu. I takie osoby, które niestety mają często wysoki poziom cukru, on nie przenika w wystarczający sposób do komórek, tylko krąży w naszej krwi, to te osoby z taką niedoborową cukrzycą, one częściej będą narzekały na zmęczenie, taki osłabiony apetyt, co tutaj się właśnie niektórzy dziwią, bo mówią, ale przecież ja nie mam nadmiarowego apetytu, ja nawet nie mam dużej nadwagi, skąd u mnie cukrzyca, tak?
Tak.
To są też osoby, które na pewno nie będą narzekać na zaparcia, a wręcz przeciwnie. To są raczej osoby blade i takie, które, to tak trochę wchodząc na twoje podwórko, Haniu, będziemy patrzeć trochę jak na introwertyków. Osoby bardziej zamknięte w sobie, mniej udzielające się towarzysko, bo też nie mające często na to siły, ochoty, energii.
Mówimy w psychologii, że bardziej do wewnątrz niż na zewnątrz.
Tak. Dokładnie tak. I to jest też właśnie jedno z rozróżnień, bo dla odmiany ta cukrzyca nadmiarowa, o ile takie objawy jak zmęczenie, czy często oddawanie moczu, czy to wzmożone pragnienie są bardzo podobne, o tyle konstytucja człowieka i sam wygląd człowieka bardzo się tu różnią.
Tak, wręcz przeciwnie, prawda? Wszystko na zewnątrz, często głośno, bardzo aktywnie.
Tak. Tak, i często są to osoby takie bardziej czerwone na twarzy, mają zaczerwienioną cerę, często mają nadwagę właśnie, cierpią na zaparcia, w ogóle wszystkiego mają za dużo, można by powiedzieć, tak? Za dużo jedzą, za duży apetyt, lubią jeść późno wieczorem, są bardzo tacy ekspansywni i oni też lubią takie produkty typu właśnie mięso, najlepiej jeszcze z grilla.
Dużo przypraw. Mocny
dokładnie,
alkohol.
Ostro. Tak jest.
Czyli dokładnie. Można powiedzieć takie gorące typy.
Tak.
I w zachowaniu, i w jedzeniu.
Dokładnie tak. I ja się zaczęłam tym interesować no, już wiele lat temu na zajęciach u doktora Różańskiego, kiedy oczywiście omawialiśmy różnego rodzaju zioła i receptury, które mogą wspomagać leczenie cukrzycy czy utrzymywanie tego poziomu glukozy na właściwym miejscu. I kiedy zaczęli przychodzić do mnie ludzie mówiąc cukrzyca, tak, no bo te osoby są zdiagnozowane zazwyczaj i już są na lekach, ja zauważyłam, że czasami zastosowana metoda wspomagająca leczenie dała bardzo dobre rezultaty, a czasami nie. I zaczęłam się temu
przyglądać. Od czego to zależy, prawda? Dusiu, zanim powiesz, tak. Przepraszam, to ja tylko, bo zapomniałam na początku audycji, 603 oczywiście 060606, to jest SMS-owy numer do naszej rozmowy z Dorotą Grącką, zielarką, fitoterapeutką, naturoterapeutką. Dziś zioła, a choroba cywilizacyjna, jaką jest cukrzyca.
Tak. No i gdzie znalazłam odpowiedź?
No właśnie.
Trafiłam na zajęcia do Jeremiego Rossa, który połączył ziołolecznictwo zachodnie z diagnostyką medycyny chińskiej. I tam po raz pierwszy właśnie usłyszałam, że cukrzycę w medycynie chińskiej diagnozuje się z tych dwóch punktów widzenia, czyli tą niedoborową i nadmiarową. I jak ja spojrzałam na tych ludzi, którzy przychodzili z takimi problemami jak uczucie zmęczenia, właśnie to wzmożone pragnienie, wielomocz, czasem były to osoby, które jeszcze nie wiedziały, że mają cukrzycę. I ja w ogóle z nimi nie rozmawiałam o cukrzycy. Natomiast wprowadzone ziołowe metody radzenia sobie z tymi dolegliwościami okazywały się skuteczne. Tak? Także ja czasami nawet wolę, jak człowiek przychodzi bez diagnozy, bo wtedy jest bardziej otwarty.
Skuteczne? Tak? Skuteczne w jakim sensie w przypadku tych osób?
No, że właśnie uczucie zmęczenia znikało,
mijało.
Uczucie pragnienia, czy ten częstomocz, bo też osoby, które przewlekle chodzą z podwyższonym cukrem, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, no to niestety często dochodzi do kolejnych dolegliwości. Czasami ludzie przychodzą już na etapie, że mają problemy ze skórą, albo mają trudno gojące się rany. Nawet przewlekłe zapalenia pęcherza moczowego mogą być jednym z objawów, czy problemy z nerkami, jednym z objawów cukrzycy, no bo w jakiś sposób organizm chce sobie poradzić z tym nadmiarem cukru we krwi, więc co robi? No próbuje wydalić to przez nerki.
Tak? No tak, tak.
Dosyć charakterystyczne też, no oczywiście u nas lekarze nie sprawdzają smaku moczu. Dawno temu lekarze medycyny chińskiej smakowali, tak? I ewidentnie czuć było słodki smak moczu i oni też traktowali to jako jeden z elementów diagnozy. No dzisiaj nikt tego już nie robi. Ale też na przykład pogorszenie wzroku, czy niektórzy narzekają na mrowienie w nogach, w rękach, czy nawet już idąc dalej, częsta skłonność do różnych stanów zapalnych. Nawet to, że ktoś chodzi ciągle z podwyższoną temperaturą, 37,5 na przykład, no to tutaj dobrze i ma właśnie też te objawy, że zmęczenie, pragnienie i wielomocz, no to na pewno warto sprawdzić, jaki jest poziom cukru.
No i teraz tak, co proponuje medycyna konwencjonalna, to wiemy, a jak na cukrzycę spogląda, jakie ma środki, możliwości zapobiegania jej medycyna chińska?
Jeszcze niezależnie od tego, jaka medycyna, to przede wszystkim to, co każda osoba chcąca zapobiec tej chorobie cywilizacyjnej, bądź która już ma jakieś początki tej choroby, powinna pamiętać o odżywianiu. I to niezależnie od tego, z jakiego punktu widzenia podejdziemy, z jakiej medycyny, czy zachodniej, czy chińskiej, czy
jakiejkolwiek tak
dokładnie,
innej,
to każda z nich będzie mówiła o jedzeniu. Oczywiście medycyna chińska będzie też wskazywała rodzaje produktów i termikę produktów w zależności od cukrzycy niedoborowej czy nadmiarowej. No bo wyobraźmy sobie taką osobę osłabioną, bladą, z luźnymi stolcami, bez apetytu, którą zaczniemy faszerować surowymi owocami i warzywami, sokami, smoothie, takimi oczyszczającymi produktami. No toż możemy ją zabić, tak mówiąc.
Tym bardziej
tak
na
brutalnie.
Przykład w lutym, kiedy jest taka temperatura za oknem, jak w tej chwili.
Dokładnie. My na coś takiego możemy sobie pozwolić właśnie z tą osobą nadmiarową, która w dodatku wiecznie będzie narzekać na ciepło, będzie czerwona. Czasem są to osoby też wybuchowe, bo o ile my w książkach możemy przeczytać o klinicznych przypadkach, takich książkowych, to w praktyce, jak już widzimy osobę, z którą rozmawiamy, to często się nawarstwiają różne rzeczy. I jest kilka różnych elementów diagnozy, które trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast to, co jest ważne, niezależnie od tego, czy mamy wiedzę na temat medycyny chińskiej, czy nie, przyjrzyjmy się, co kładziemy na talerz, co nam najbardziej smakuje, bo pamiętajmy, że cukrzyca jest związana z naszą siłą czy mocą takich narządów jak wątroba, śledziona, trzustka. Mhm. W związku z tym dbałość o te nasze organy jest kluczowa. No, czyli wiemy, że ciężkie, tłuste jedzenie, mocne alkohole, ostre przyprawy, słodycze, to na pewno nie jest coś, co będzie tym organom służyć. Oczywiście no tak. Całemu ciału nie będzie służyć. No niemniej jednak szczególnie tutaj troska o wątrobę, trzustkę, śledzionę, trzeba to wziąć pod uwagę.
I też dlatego ta zmiana diety dla osób, jak ty to mówisz, nadmiarowych, tych, którym jest ciągle ciepło, które lubią zjeść suto i tłusto i jeszcze popić to jakimś alkoholem, no to jest jakiś smak życia. I bardzo trudno takim osobom jest z tego zrezygnować, bo odcina im się właściwie tę energię, oczywiście pozorną energię, ale jednak, którą biorą z tego, że się cieszą tym jedzeniem i tym stylem życia. Co oczywiście z tej drugiej strony bardzo im szkodzi. A cukrzyca bije brawo i się panoszy. O, tak powiem.
No i tutaj, że tak powiem, strzał w dziesiątkę, bo ja bardzo często w gabinecie słyszę negocjacje, próbę negocjacji, a może jednak, a chociaż troszeczkę, a kawałeczek, tak? I tak dalej, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak ja piszę zalecenia jedzeniowe i na przykład piszę rozgotowany ryż czy marchewka i nagle, ale wiesz co słyszę, jakie pytania?
Tak.
Ależ przecież, jaki to ma wysoki indeks glikemiczny, jak ja mogę to jeść? Gdzie w wywiadzie, który zrobiłam, co widzę, że ta osoba je? Po pierwsze ma stany napadowe na słodkie, więc je słodycze. Po drugie, na śniadanie jest głównie pieczywo z wędliną, żółtymi serami, tak? Ziemniaki na obiad. I jakby tutaj nie ma kwestii, że jaki to ma indeks glikemiczny,
tak.
Więc to mnie naprawdę czasami nieźle bawi, jak ja to czytam, aczkolwiek bawi tak troszeczkę, jakby się chciało powiedzieć, przez łzy, bo ja rozumiem też tą sytuację osób, które tak naprawdę, nawet gdyby chciały zmienić coś, to nie wiedzą co. Nie wiedzą jak, bo nie każdy trafia do dobrego dietetyka, który potrafi powiedzieć, co dobrze zrobić. No a właśnie druga rzecz, jak już trafi, to co powiedziałaś, to jest dla niektórych osób taka przyjemność życia, tak? Ta kawka z kawałkiem tortu,
no tak.
Czy właśnie ten grillowana karkówka, tak? Czy whisky wieczorem i tak dalej. No to jest zawsze nasz wybór. Tak? Zazwyczaj osoby, które już bardzo chorują, które zaczynają mieć takie dolegliwości, gdzie nawet podawanie insuliny w zastrzykach, no oczywiście reguluje poziom cukru, niemniej jednak dolegliwości, wiele innych dolegliwości jest, bo szczególnie u tych osób nadmiarowych, to przyznam, że rzadko się zdarza, że osoba przychodzi z samą cukrzycą. Właściwie ta cukrzyca wychodzi niejako mimochodem i ja słyszę, no tak, mam, że tak powiem, mam ogarnięty ten cukier, jest na poziomie 110, biorę insulinę, czy niektórzy tam lżejsze jakieś tabletki, glukofaż, czy inne, ale tak naprawdę to przychodzę z nadciśnieniem.
Tak. Więc a to przecież bardzo często towarzyszy cukrzycy, prawda? To nadciśnienie.
Dokładnie tak. Albo na przykład ktoś przychodzi i mówi, że ma częste migreny. I ja w wywiadzie, no jak ktoś ma częste migreny, to ja pierwsze pytanie pytam, sama wiesz, moje ulubione, czy był dzisiaj stolec?
Tak? Oczywiście.
Jak wygląda wypróżnianie? No bo bardzo często, szczególnie jak te migrenowe bóle, czy takie może nawet nie migrenowe, ale silne bóle głowy, pojawiają nam się w okolicy czołowej głowy, no to ja przede wszystkim wiążę to właśnie z żołądkiem i jelitem grubym. No i często się zdarza, że głównym problemem są właśnie zaparcia. Wypróżnienie raz w tygodniu i to ze wspomaganiem, czyli z jakimiś środkami farmakologicznymi czy ziołowymi. Zdarza się, że przychodzą osoby z depresją, są już na lekach i też w czasie wywiadu, bo ja zawsze pytam, jakie leki jeszcze osoba bierze, no i właśnie w czasie takiego wywiadu wychodzi, że jest też cukrzykiem, tak, ta osoba. Więc ja zauważam, że często ludzie podchodzą tak do tej cukrzycy jako do czegoś, co już mają, do końca życia, biorą leki i co ciekawe, i tak jedzą ciasta i popijają kawą, i, bo uważają, że tabletka czy zastrzyk jest rozwiązaniem. Zjedzą coś, jest strzał cukru, no to dowalają insulinę, tak? No bo trzustka jest niewydolna, nie jest w stanie wyprodukować tyle, ile trzeba, więc oni ją uzupełnią i uważają, że problem załatwiony.
To w drugiej części audycji powiemy, co robić i jak zapobiegać temu, żeby w ogóle doszło do cukrzycy. A można, prawda? Już mówiłaś
można.
Tutaj o diecie. Niektórzy, którzy dopiero zaczynają chorować albo dopiero zostali zdiagnozowani, ale te przekroczenia są niewielkie, właśnie 105, 110, organizm jeszcze jako tako funkcjonuje, radzi sobie z tym, to często mówią, że idą wychodzić cukrzycę, czyli ruch, jeszcze raz ruch i zmiana diety. Te dwa elementy są niezmiernie ważne. I rzeczywiście utrzymują często przez lata stan swojego organizmu w bardzo dobrej formie, nie biorąc żadnych tabletek ani insuliny.
Tak, to prawda. Też spotykam takie osoby w gabinecie, które wręcz mówią o tym z dumą. Dodałabym jeszcze jeden czynnik, redukcja stresu.
O, tak. No to znikamy na chwilę, żeby pojawić się za momencik. Cortez. Dobrze, że cię mamy, Doroto Grącko. Dorota Grącka z nami, zielarka, fitoterapeutka, naturoterapeutka. Program realizuje Kamila Pietrusińska, Hanna Wiliczyńska-Toczko. Kłaniamy się ponownie. 603-06-06-06. Można Dorocie zadawać różne pytania, nie tylko dotyczące cukrzycy, o której dziś rozmawiamy. I pan Jarek pyta, od jakiej wartości cukru we krwi mówimy o cukrzycy. I pan Piotr też. Jaki poziom cukru jest prawidłowy?
No to tutaj sięgamy do podręczników. Te, które akurat obowiązują w Polsce, jak widzimy w referencjach na wynikach badań, to jeżeli przekracza nam 100 poziom cukru, to już jest alarm. Mam też klientkę, która mieszka w Niemczech na stałe i tam mówi, że nawet przy 110 to jeszcze na alarm się nie bije. Ja mniej patrzę na same wyniki, bo nie pomagam wynikom, tylko człowiekowi. I może się zdarzyć, że objawy, o których mówię, które są łączone z cukrzycą, dotyczą osób, które mają na przykład 98, 99, czyli w referencjach się mieszczą i mówią, mi nic nie jest. Natomiast po objawach ja widzę, że już coś się dzieje. Tak? Czyli tutaj idziemy w kierunku zapobiegania.
Czyli pragnienie, te objawy, kiedy widzisz, że coś się dzieje. Nadmierne pragnienie, częstomocz.
Zmęczenie. Dokładnie. Czasem właśnie te problemy skórne, jak jest jakaś rana, czy ranka nawet, to ona się bardzo trudno goi. Także tutaj zawsze warto zwrócić uwagę na wiele czynników, a nie tylko na wyniki badań, bo no, ja też powiem to, co często mówię na warsztatach i moim klientom, że przychodzą do mnie ludzie zdrowi, patrząc na wyniki badań, czyli lekarz mówi, no ale przecież w wynikach nic nie ma, jest pani, pan zdrowy, a osoba mówi, no ale ja się bardzo źle czuję, tak?
Tak.
No i wtedy trafiają właśnie do mnie na przykład, tak? Czy do innych terapeutów medycyny naturalnej, czy chińskiej, czy ajurwedyjskiej, no bo tu rzeczywiście można po zupełnie innych objawach, niekoniecznie w wynikach badań, dociec czy pomóc właśnie w tych dolegliwościach.
Uwaga kierowcy, przepraszam Dusiu, ale to warto powiedzieć, że na skrzyżowaniu Rakoczego i Bulońskiej nie działa, od rana zresztą, sygnalizacja świetlna, więc proszę tam zachować ostrożność. Dzień dobry, mam pytanie niezwiązane z tematem audycji, to później. No to dobrze, to w takim razie przejdźmy do tej profilaktyki i omówmy to, co wpłynie prawdopodobnie na to, że cukrzyca będzie nas omijać szerokim łukiem.
To zarówno zapobieganie, jak i w ogóle leczenie cukrzycy w pierwszej fazie, to często, i to nawet mówią o tym lekarze, to jest zmiana stylu życia. Zmiana odżywiania, włączenie ruchu, właśnie stosowanie różnych metod redukcji stresu, czy, że tak powiem, nadmiarowej reakcji na stres, no bo stres generalnie mamy zawsze w życiu, tylko różnie reagujemy. I rzeczywiście, to nawet już badania pokazują i obserwacje, że u większości osób, u których nawet stwierdzono początkową fazę cukrzycy, to jeśli te osoby zdecydują się na, nazwijmy to, zharmonizowanie swojego sposobu życia i odżywiania, to obserwują znaczącą poprawę, tak. Te dolegliwości ustępują.
Powiedzmy,
no ja nie
że
powiem...
To...
Mhm. Że w ciągu jednego miesiąca, tak? To kilka miesięcy trwa, a osoby, które już przyjmują leki, czy wręcz nawet insulinę, to stopniowo zmniejszają nawet dawkę pod nadzorem lekarza, rzecz jasna, a zdarza się też, że mogą w ogóle zejść z leków. Ale i o tym już decyduje lekarz.
Powiedzmy, że to jest rewolucja, która rzeczywiście sama zaparcia, konsekwencji, cierpliwości wymaga, bo to jest codzienny ruch, przynajmniej pół godziny do zmęczenia, do spocenia, przynajmniej pół godziny codziennie, zmiana diety, no i radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z nadmiernym napięciem i emocją w ciele. Więc takie te trzy czynniki, nad którymi trzeba pracować, ale warto i opłaca się.
Ja myślę, że to są wskazania nie tylko dla osób, które chcą zapobiec cukrzycy albo które mają zdiagnozowaną pierwszą fazę tej choroby, czy jakąkolwiek fazę tej choroby, to właściwie są zalecenia dla każdego z nas.
No tak.
Dobre odżywianie,
tak.
Ruch, radzenie sobie ze stresem, no czego nam więcej trzeba?
Tak.
To jest tylko i aż, prawda?
Tak.
Nawyki...
Mhm. Przepraszamy Państwa, że sobie wchodzimy w słowa, ale się po prostu nie widzimy. Zwykle, kiedy siedzimy w studiu, to już znamy się od wielu lat na tyle, że wystarczy jeden błysk oka, prawda?
Tak.
Spojrzenie i wiemy, która ma zamilknąć. Ale proszę, Dusiu, bo chciałam tylko powiedzieć, że bardzo się opłaca i że rzeczywiście ci ludzie, którzy zaczęli, zanim wdrożyli leki, mając podwyższony poziom cukru, wprowadzać te zalecenia i żywieniowe, i związane z ruchem, i z umiejętnością, nabyciem narzędzi radzenia sobie ze stresem. Widać, że te wyniki się poprawiają i ten cukier trzyma się w ryzach, że tak powiem, czyli nie rośnie.
Tak, dlatego że ruch zmniejsza poziom cukru we krwi, no bo jest po prostu zużywany jako paliwo do wysiłku. Przy czym osoby, które są niedoborowe, czyli właśnie bardzo osłabione, zmęczone, to trudno będzie je namówić do takiego intensywnego ruchu ze spoceniem się. Zresztą tutaj właśnie do tego pocenia się bym nie namawiała, bo najczęściej w cukrzycy tych płynów nam po prostu brakuje. Stąd takie ogromne pragnienie, a brakuje nam ich na przykład właśnie z powodu tego często moczu. Tak? To jeden z powodów. Jak do tego dorzucimy codzienne pocenie się, no to możemy tutaj, że tak powiem, bilans płynów mocno rozchwiać. Więc ruch, wysiłek tak, przy czym uwaga na te intensywne poty. Bardzo bym zwróciła uwagę na jedzenie, czyli polecałabym, to już dochodząc do tego ryżu, tak, gdzie rzeczywiście biały ryż jak najbardziej nie, ale ryż brązowy, czy ryż dziki, czy nawet basmati, jeśli nie lubimy ciemnych ryży, to już jak najbardziej tak. Kasza jaglana, kasza gryczana czy orkiszowa, zupy. Ja zawsze zachęcam do zup, niezależnie od stanu naszego zdrowia, bo to i zapobiega, ale też potrafi nas wspomóc nasze leczenie z różnych dolegliwości. Zupy, jeśli mówimy o osobach takich nadmiarowych, to zupy bardziej oczyszczające, czyli to będą zupy jarzynowe, które są właściwie wywarami na dużej ilości warzyw. Natomiast jeżeli jesteśmy słabe uszami i dokucza nam ta cukrzyca niedoborowa, no to będą to zupy takie wzmacniające raczej. Tak?
Przypomnijmy, czyli... że ty namawiasz do jedzenia tych zup na śniadanie.
Też, oczywiście. Szczególnie osoby, którym jest wiecznie zimno. Mamy teraz taką porę roku, no piękna jest zima, ja przyznam, że się zachwycam,
Tak, ja
no ale
też.
jest minus 8 stopni za oknem, więc jeśli zjemy suchą kanapkę z wędliną czy żółtym serem, do tego surowy pomidor czy surowa papryka, a jesteśmy właśnie osobami, którym wiecznie zimno i wyjdziemy tak do pracy czy na spacer, no to nie będziemy się czuć komfortowo, ale jak w brzuszku będzie nam chlupotać ciepła zupa wzmacniająca, no to bardzo szybko ta energia przeniesie się do stóp, do dłoni, poczujemy komfort cieplny, jak do tego dołączymy ruch, no to już w ogóle mistrzostwo świata.
Dzień dobry, mam 43 lata, według wyników jestem zdrowa, pisze słuchaczka. Mam spadki cukrów do 55, 64-55. Nikt mi nie potrafi powiedzieć, dlaczego po wysiłku tak się dzieje, albo jak długo nie jem.
No,
Taka to historia.
to jak nikt nie potrafi powiedzieć, to jestem aż zaskoczona. No, nawet przed chwilą żeśmy o tym mówiły, że właśnie po to jest ten wysiłek, żeby poziom cukru spadł, prawda? No bo jest to paliwo, które zużywamy. Więc jeżeli po wysiłku spada ten cukier, no to jest to zupełnie naturalny proces metaboliczny zachodzący w organizmie. Jeżeli spada poziom cukru, bo wygładzamy się, bo są długie odstępy między posiłkami, no to fizjologicznie jest to jak najbardziej uzasadnione.
Czyli wszystko w
Prawda?
porządku.
Wszystko w porządku, rzecz jasna. Oczywiście, jeżeli spada do takiego poziomu niskiego, czyli 50, to tutaj już mogą zacząć się tak zwane zimne poty czy zasłabnięcia, czasami nawet wręcz omdlenia. No to już jest dosyć ryzykowna sprawa. Sprawdziłabym oczywiście, jaki jest poziom cukru po jedzeniu. Bo czasami okazuje się, że nie tylko ta hipoglikemia jest po wysiłku czy po długim odstępie między posiłkami, ale czasami też po zjedzeniu czegoś, że następuje gwałtowny spadek cukru. I tutaj to jest tak zwana hipoglikemia reaktywna, czyli właśnie po jedzeniu powinien nam poziom cukru się podnieść, a on spada. Więc no to już wymaga oczywiście pewnej diagnostyki. Rzecz jasna, z punktu widzenia medycyny chińskiej, tak na oko czy na ucho obecnie nie odpowiem, co tam może być przyczyną, bo bym musiała porozmawiać i zobaczyć panią. Ale proszę sprawdzić, czy przed nawet te 2 godziny przed wysiłkiem, bo nie wiem też o jakim wysiłku pani pisze, jaki posiłek pani je, czy on jest bardzo energetyczny, czy to jest tłuszcz, czy to jest białko, czy to są węglowodany, jak długie są przerwy i czy jeżeli przerwy są krótsze, to czy również dochodzi do takich niekontrolowanych spadków poziomu cukru we krwi. To warto się obserwować i wykorzystać najprostsze metody, żeby właśnie takim rzeczom zapobiegać.
Pan Mirosław napisał do nas tak. W jednym z wcześniejszych programów oświadczyłem, że jestem admiratorem waszej audycji, a przede wszystkim was samych. Dziękujemy, panie Mirku. Uznałem jednak, że to nie wystarczy, by pokazać rangę tego, co robicie, i napisałem dla was krótki poemacik. Panie Mirku, poemacik jest jednak dość długi. Poza tym urywa się tutaj w tym SMS-ie w połowie, więc gdyby pan był uprzejmy. Oczywiście z radością przeczytam. Jeśli prześle pan ten poemacik na nasz temat, na mojego maila h.toczko@radiogdansk.pl. Pozdrawiamy, panie Mirku, a stały słuchacz Mariusz Spustek pisze. Cukier mam pod kontrolą. Ruszam się codziennie, a nawet ostatnio zrzuciłem 5 kilo. Brawo, panie Mariuszu. 5? No, to jest sporo. Tak czy inaczej, miło posłuchać, co tam można jeszcze zmienić. I pozdrawia nas pan Mariusz serdecznie. My też pozdrawiamy bardzo
Tak.
serdecznie.
To ja może przejdę do ziół, bo nie
Tak,
będę się już tutaj pochylać nad jedzeniem,
koniecznie,
bo o tym jest
koniecznie.
najwięcej
Tak,
właściwie i możemy to znaleźć, prawda?
a zioła.
Natomiast tak, są bardzo ciekawe zioła i pewnie niektórych zaskoczą. Ja wybrałam tutaj takie zioła, które znamy na co dzień. Oczywiście może nie wszystkie, ale chodzi mi też o ich dostępność. Natomiast pierwsza rzecz, jaką chcę podkreślić, niezależnie od metod, jakie stosujemy na walkę z cukrzycą, to że każde dodatkowe działanie, czy to ziołowe, czy to jedzeniowe, będzie wpływało na obniżenie poziomu cukru i proszę pamiętać, że to będzie wzmacniać działanie leków. Do czego zmierzam? Żeby kontrolować poziom cukru, żeby nie było zbytniego spadku tego cukru pod wpływem czy przyjmowanych suplementów, czy przyjmowanych ziół. Bo zioła to też są lekarstwa. Tak? Ja to zawsze podkreślam, to nie są ziółeczka, herbatki, które pijemy, tylko to są leki o konkretnym działaniu. I tutaj nie mówię w zgodzie z ustawą o lekach, chociaż niektóre preparaty ziołowe mają taki status, ale no, o takiej medycynie ludowej, gdzie dawno, dawno temu właśnie to zioła były pierwszymi lekami. Także one mają w wielu miejscach też udowodnione działanie w tym zakresie akurat przy obniżaniu stężenia glukozy we krwi. No i jakie to są zioła, tak? No więc uwaga, uwaga, jęczmień, tak? Owoce jęczmienia, czy te nasionka, ziarenka, z których możemy gotować wyciągi wodne. Czyli niekoniecznie, że my to zjadamy, ale gotujemy tak jak korzenie, tak jak owoce, tak? Twarde właśnie ziarna i robimy wyciągi wodne. Można też robić na pary, ale to będzie trochę słabsze, chyba że rozgnieciemy te ziarenka. One też, to taką ciekawostkę podam, że akurat owoce jęczmienia zawierają całkiem sporo kwasu krzemowego. Często ja słyszę, ludzie kupują dosyć drogie preparaty, żeby uzupełnić niedobór krzemu w organizmie. Najlepiej przyswajalny jest właśnie w postaci kwasu krzemowego, a tu proszę, proszę, w takim jęczmieniu znajdziemy sporo tego kwasu krzemowego.
I co, i regularnie ten jęczmień wprowadzać,
tak.
ten jęczmień do diety, rozumiem?
Dokładnie tak. Jęczmień zawiera hordeninę, to jest właśnie taka substancja, której efekty farmakologiczne wręcz, bo te substancje są oczywiście badane, można zauważyć po kilkukrotnym czy kilkunastokrotnym zażyciu. Dobrze jest stosować no, co najmniej ze 2 tygodnie, jak nie dłużej, bo jednorazowe przyjęcie takiego odwaru wodnego czy nawet wykorzystanie mąki jęczmiennej z całego ziarna, no to wiadomo, że jeszcze cudów nie będzie. Natomiast jęczmień, zresztą w ogóle zioła mają to do siebie, że one nie mają tylko jednokierunkowego działania, bo takie ziarna jęczmienia, one również będą korzystnie działały na naszą perystaltykę jelit. Więc znowu osoby takie niedoborowe, które mają luźne stolce czy biegunki, no to bardzo dobrze, żeby właśnie ten jęczmień włączyły sobie do swojej diety. Ale też jakieś stany zapalne jelit czy układu pokarmowego, dlatego że właśnie takie odwary z ziarna jęczmienia posiadają właściwości powlekające, ochronne, a nawet przeciwzapalne. Co jak wiemy przy cukrzycy często to są skutki uboczne, tak, że coś się tam dzieje, a nawet możemy zastosować na skórę, czyli robimy papkę z mąki jęczmiennej i jak mamy jakieś stany zapalne skóry czy podrażnienia, czy jakieś wypryski, czy trudno gojące się rany, no to możemy robić nawet okłady.
Dusiu, jęczmień, co jeszcze
tak.
może nam pomóc w zapobieganiu czy w zmniejszeniu objawów tak. związanych z cukrzycą?
Powiem o rutwicy lekarskiej, chociaż podejrzewam, że większość z Państwa nie wie, jak to wygląda, ale pokusiłam się o podanie tego, dlatego że wyciągi rutwicy lekarskiej są dostępne w tabletkach, w aptekach i ja wiem, że często przepisywane są również przez lekarzy jako taki pierwszy sposób w terapii cukrzycy. Że zamiast właśnie wejść od razu na tą terapię farmakologiczną, podaje się te wyciągi z rutwicy. I właściwie do dzisiaj to jest roślina, której nawet znajdziemy badania, które potwierdzają, że ten wyizolowany składnik roślinny bardzo dobrze radzi sobie właśnie z obniżaniem stężenia glukozy we krwi. Natomiast trzeba to konsultować z lekarzem czy z fitoterapeutą, który zna właściwości tej rośliny, bo ja na przykład, zanim coś takiego zalecę, muszę wiedzieć, czy osoba nie bierze żadnych leków rozrzedzających krew, nie planowany jest żaden zabieg chirurgiczny, tak? Dlatego że rutwica również działa rozrzedzająco na krew. No i niestety w ten sposób możemy zwiększyć ryzyko nadmiernego krwawienia podczas takiego zabiegu.
Czyli ostrożnie. Tak? A powiedz Dusiu,
oczywiście.
Gdzie my pozyskamy te rutwice?
W aptece.
Po prostu.
To są tabletki do kupienia w aptece, natomiast ja tutaj uczulam, żeby z dużą ostrożnością rzeczywiście posprawdzać, jakie są przeciwwskazania, porozmawiać ze swoim lekarzem.
Lekarzem, koniecznie rozmowa tak. z lekarzem, prawda?
Tak, na pewno to nie ma takiej potrzeby, żeby rutwicę lekarską brać w sytuacji, gdy chcemy tylko zapobiegać, to raczej już w fazie, kiedy jesteśmy chorzy i cukrzyca została zdiagnozowana. Natomiast u osób, które chcą zapobiegać, to uwaga, uwaga, pokrzywa, o której już bardzo dużo mówiłyśmy. Dokładnie.
Czyli nasza ulubiona parzenica.
Tak, dokładnie, pszenica. Ona również uczestniczy w obniżaniu poziomu cukru, ale też tłuszczu, cholesterolu. Też będzie hamowała różne stany zapalne i wspomaga właśnie procesy odtruwania organizmu. Co ciekawe, ona też zwiększa wytrzymałość ścian naczyń krwionośnych i pobudza gojenie się ran. Więc od razu łatwo zobaczyć, że będzie wspierała nas również w zapobieganiu.
No to teraz poczekamy do maja na tę taką pierwszą pokrzywę, prawda, majową. Ach.
A propos maja, to mi przypomniała się, wczoraj rozmawiałam z moją mamą na temat wiosny, a mama mówi, ach Dusiu, styczeń, luty i potem maj. Bardzo mi się to spodobało.
To podejście też mi bardzo odpowiada. Pan Krzysiek pisze, Dusiu, dzień dobry, częstomocz, o jakiej ilości tego częstomoczu dziennie mówimy? Pyta zaniepokojony, widać nieco pan Krzysiek.
Więc takie prawidłowe wydalanie moczu, oczywiście dużo zależy od tego, ile pijemy, co pijemy i tak dalej, ale prawidłowe, no to tak jest około 4 do 6 razy w ciągu dnia. Mówimy o pełnym i silnym strumieniu moczu, nie mówię o takim posikiwaniu, jak ktoś ma problemy. Natomiast jeżeli to bieganie do toalety to jest co pół godziny, co 40 minut, albo osoba wychodząc gdzieś jeszcze 2 razy pójdzie się wysikać, a potem tylko patrzy, gdzie tu jest toaleta, na wszelki wypadek, no to znaczy, że ma problem.
Że coś jest na rzeczy.
Dokładnie.
Pani Renata, dzień dobry, mam pytanie, czy pół godziny roweru stacjonarnego wystarczy, żeby zmniejszyć poziom cukru? Pyta pani Renata. Boże, pani Renato, tak, gdyby to było takie proste, to nie mielibyśmy takich kłopotów z walką z cukrzycą, prawda? Natomiast wspomaga na pewno ruch, jaki przynajmniej pół godziny dziennie, regularnie, także na rowerze stacjonarnym. Ale to nie wystarczy, bo przecież jeszcze dieta, bardzo ważna rzecz, no i sposób, w jaki pani radzi sobie ze stresem.
Tak, dokładnie. No i tutaj można zrobić sobie, nawet wiedząc, jakie zioła wspomagają przy cukrzycy, jakie mają dodatkowe działania, czyli właśnie czy działają diuretycznie, czy jeszcze wspierająco na skórę, wzmacniająco nerki, czy pęcherz moczowy, czy wątrobę, no to nie musimy pić pojedynczych ziół. Ja zawsze namawiam, żeby jednak łączyć sobie zioła. I na przykład bardzo dobrym pomysłem jest też połączenie, czy nawet zrobienie sobie odwaru z nasion kozieradki. Co prawda niektórzy nie lubią zapachu, bo mówią, że to pachnie rosołem, a ci, którzy nie lubią rosołu, to nie będą lubić kozieradki. No ale niektórzy mówią, że to capi capem.
Jak sama nazwa wskazuje, kozieradka.
Dokładnie. Natomiast bardzo wyraźnie wpływa na obniżenie poziomu glukozy, a jednocześnie też cholesterolu we krwi. Więc zobacz, Haniu, że wspiera nie tylko trzustkę, ale i wątrobę.
Tak.
No i tutaj po prostu musimy zmielić te nasionka, bo najlepiej kupować w całości i mielimy bezpośrednio przed przygotowaniem. 1-2 łyżeczki zmielonych nasionek możemy nawet zalać szklanką wrzątku i 2 razy dziennie sobie pić.
A jak od długo razu można bezkarnie, że tak powiem, pić tę kozieradkę?
To jest dobre pytanie, bo najczęściej się mówi przez miesiąc, ewentualnie 2 miesiące, natomiast pamiętajmy, że kozieradka to ona zawiera też roślinne sterydy, więc dla panów jak najbardziej, szczególnie takich, którzy sport trochę wysiłkowo trenują, bo łatwiej będą budować masę mięśniową. Natomiast dla pań to raczej bym zachęcała do pokrzywy, do liścia borówki czernicy, czyli do liścia jagody, którą też możemy zaparzać, do mniszka lekarskiego. Też w zielarskim sklepie możemy kupić owocnie fasoli. To jest po prostu ta obłóbka już bez nasion, gdzie możemy po prostu zaparzać i pić. Ale też kasza gryczana. Tak? Kupujemy zwykłą kaszę gryczaną niepaloną, bo sami ją prażymy na patelni. Ma cudowny zapach, mi się bardzo podoba ten zapach. Do takiego brązowego bardzo koloru ją prażymy i mielimy. I jedną łyżeczkę takiej zmielonej kaszy gryczanej zalewamy kubkiem wrzątku albo herbatą z jednego liścia zielonej herbaty. no to oczywiście łatwo się domyśleć, że dodatek tej zielonej herbaty będzie dla tych, którzy mają nadmiar ciepła, którzy są tacy nadmiarowi, no i to możemy pić codziennie. I to jest akurat patent, który ja usłyszałam na zajęciach z medycyny chińskiej od profesora Li Jie. Zresztą, jak jeszcze w zeszłym roku szkoła była otwarta i mieliśmy zajęcia nie online, a w szkole, to często z kuchni dochodził zapach właśnie prażonej kaszy gryczanej i zamiast kawy piliśmy w przerwie taką kaszę.
Mówimy o ziołach, o roślinach, które mogą pomóc w działaniach prewencyjnych, pozwalających zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby, jaką jest cukrzyca, albo minimalizowaniu jej skutków, kiedy już jest i nie pozwalaniu, żeby się rozwijała. Pani Irena pisze tak, mam własną suszoną pokrzywę, czy też dobrze zadziała?
Oczywiście, że tak. Wręcz nawet własnoręcznie zbierana i suszona, no, sprawia, że jakość tego zioła jest naprawdę wysoka. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że oprócz odżywiania i ziół, ważne jest też zwrócenie uwagi na suplementację. Otóż w badaniach odkryto, że na poziom cukru we krwi działa też chrom, cynk i mangan. Oczywiście w dzisiejszych czasach, w tej naszej żywności, my nie jesteśmy w stanie uzupełnić wszystkich naszych niedoborów, jeśli chodzi o mikroelementy, w związku z czym warto te minerały uzupełniać też w taki sposób.
Suplementami.
Suplementami,
Dusiu,
dokładnie.
Musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękujemy. Jeszcze tylko powiedz tak czy nie. A morwa biała? Ktoś pyta.
Tak, jak najbardziej tak.
Morwa biała, tak. Dorota Grącka, zielarka, fitoterapeutka, naturoterapeutka. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie SMS-y. Kamila Pietrusińska program zrealizowała. Ja kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Jutro zapraszam na psie i kocie porady w Radiu Gdańsk. Wszystkiego dobrego. Tymczasem.